Więc Łukasz opisuje nam pewne niesamowite rzeczy, które miały miejsce w dniu Pięćdziesiątnicy, czyli w żydowskie święto tygodni, które odbywało się w pewnym uproszczeniu 50 dni po święcie Paschy. Dlatego jest to nazwa Dzień Pięćdziesiątnicy, czy Święto Pięćdziesiątnicy. Z relacji Łukasza wynika, że to wydarzenie miało ponadnaturalny charakter. Mamy uczniów Jezusa, którzy byli zgromadzeni w domu. Prawdopodobnie byli zgromadzeni na modlitwie. Jezus kazał im przecież nie oddalać się z Jerozolimy, ale oczekiwać spełnienia obietnicy Ojca. I Dzieje Apostolskie, 1 rozdział, 14 werset mówią nam, że po tym jak Jezus został wzięty w górę do nieba, uczniowie trwali jednomyślnie na modlitwie i w ten sposób oczekiwali na spełnienie obietnicy chrztu Duchem Świętym, którą dał Pan Jezus, a o której mówił już Jan Chrzciciel, kiedy powiedział, że ten, który przychodzi, on chrzcić będzie was Duchem Świętym. Więc uczniowie są razem na jednym miejscu i nagle, niespodziewanie, powstaje z nieba szum, jakby wiejącego silnego wiatru i napełnił ten dom, w którym przebywali. I tutaj możemy sobie zadać pytanie, jak głośny musi być ten szum, czy musiał być ten szum wiatru, żeby przyciągnąć uwagę co najmniej kilku tysięcy ludzi. Łukasz mówi nam, że w wyniku zwiastowania Piotra tego dnia 3 tysiące Żydów zostało przyłączonych do kościoła. Zatem trzeba założyć, że tych słuchaczy mogło być zgromadzonych od kilku do kilkudziesięciu tysięcy. Pamiętajmy, że w tym czasie odbywało się w Jerozolimie jedno ze świąt na cześć Pana. Dzień Pięćdziesiątnicy, to święto tygodni było jednym ze świąt na cześć Pana i Żydzi byli zobowiązani, czy mężczyźni, stawić się w świątyni, żeby ofiarować, złożyć Bogu ofiarę. Nie na każde święto musieli stawiać się w świątyni, ale to było jedno z bodajże trzech świąt, na które musieli się stawić do świątyni. Więc czytamy o tym, że oprócz tych mieszkańców Jerozolimy i Judei byli w tym mieście na to święto Żydzi pochodzący z tak zwanej diaspory, czyli z Egiptu i z różnych innych części basenu Morza Śródziemnego. Więc ta liczba tych przyjezdnych Żydów mogła być naprawdę spora i Piotr mógł przemawiać do tłumu składającego się na przynajmniej z kilku do kilkudziesięciu tysięcy. Ktoś może zapytać, czy jest to możliwe przemawiać do tłumu składającego się z kilkudziesięciu tysięcy ludzi bez nagłośnienia? Otóż jest to możliwe, ponieważ w XVIII wieku był taki kaznodzieja, George Whitefield. On przemawiał bez nagłośnienia do tłumu składającego się z około 30 tysięcy ludzi. Więc jest to możliwe. A tak podobny tłum miał nieraz ten kaznodzieja. Więc jest to możliwe. Bez nagłośnienia przemawiać do takiego wielkiego tłumu. Więc ten szum z nieba musiał być naprawdę wielki, żeby przyciągnąć uwagę tak wielkiej liczby osób. Ponadto oprócz tego szumu na uczniach spoczęły języki jakby ognia. Łukasz mówi nam, że dodatkowo uczniowie zaczęli mówić innymi językami. Były to języki narodów, z których pochodzili ci Żydzi, którzy przybyli na święto do Jerozolimy. Więc dla nich było to ogromne zdziwienie, kiedy słyszeli Galilejczyków, mieszkańców Judei, czy mieszkańców Palestyny, Żydów, jak mówią językami krajów odległych, z których oni, ci przyjezdni do Jerozolimy, pochodzą, których wyrośli, które są dla nich językami ojczystymi. Wyobraź sobie taką sytuację, że trafiasz do odległego kraju, gdzieś do Afryki na przykład, przyjeżdżasz do jakiejś wioski i widzisz, że jest tam jakieś zgromadzenie. Nie wiesz, co się dzieje, ale podchodzisz bliżej i słyszysz jakiegoś tubylca, który mówi w języku polskim i ogłasza, czy mówi o aktualnych sprawach, które mają miejsce w Polsce. Czy byłbyś zdziwiony? No na pewno. Na pewno byłbyś zdziwiony. Ja bym był. A jakie byłoby twoje zdziwienie, gdybyś się dowiedział, że ten człowiek nigdy nie opuścił swojej wioski, nigdy nie był w Polsce, nigdy nie miał żadnego kontaktu z językiem polskim? Wiesz, ogromne zdziwienie, tak? Nie wiesz, o co chodzi. Więc ci Żydzi jeszcze bardziej musieli być zdziwieni, ponieważ słyszeli, że ci Galilejczycy, którzy nigdy nie wyjeżdżali, nie opuszczali swojego miejsca zamieszkania, mówią w ich ojczystych językach, których nigdy nie słyszeli. Więc to było ogromne zaskoczenie. I jeszcze nie dość tego, słyszeli niezwykłą mowę. Oni słyszeli, jak w tych językach ich ojczystych oni ogłaszają wielkie Boże dzieła. Więc ci Żydzi rozumieli, że coś tu się dzieje i ma to związek z Bogiem, że to nie jest zwykła mowa. Ci ludzie po prostu prorokują, ponieważ mówią w językach, których nigdy nie znali i mówią o wielkich Bożych dziełach, więc to jest traktowane na równi z proroctwem. Tak jak w 15 rozdziale pierwszego listu do Koryntian jest powiedziane o mówieniu językami i o wykładzie języków. Są takie dary Ducha Świętego, więc kiedy jest wykład języków, jest to traktowane, czy było traktowane na równi z proroctwem. Tak samo tutaj jest mowa językami. Ludzie ogłaszają wielkie Boże dzieła w innych językach, więc dla tych Żydów, którzy rozumieli te rzeczy, oni rozumieli, że ci ludzie, ci uczniowie Jezusa, oni prorokują. Bóg sam przemawia przez nich. Dlatego oni byli tacy wystraszeni, nie wiedzieli, co się dzieje. Podobne wydarzenie miało miejsce ponad 1000 lat wcześniej. Kiedy Bóg wyprowadził Izraela z Egiptu, Duch Święty stąpił na 70 starszych Izraela. I co oni robili wtedy? I oni prorokowali. W ten sposób Bóg dał Mojżeszowi pomocników w sądzeniu ludu. Część odpowiedzialności zeszła, czy została przeniesiona z Mojżesza na tych starszych i było to potwierdzone przez Boga poprzez to, że Bóg zesłał na tych starszych Ducha Świętego. I na dowód tego zesłania, na dowód tego, że Duch Święty stąpił na tych 70, ci ludzie prorokowali. I zdarzyło się to im tylko raz. Więc takie rzeczy widzimy, że zdarzały się bardzo rzadko. Więc jeśli coś takiego się zdarzyło, to znaczy, że musi się coś dziać wyjątkowego, coś bardzo ważnego. Duch Święty został wylany. Tym razem nie na grupę jakichś wybranych ludzi, ale jak to miało miejsce w Starym Testamencie, ale na wszystkich wierzących. Na tych 120 prawdopodobnie, którzy byli tam zgromadzeni. I Łukasz mówi nam, jaka była reakcja Żydów na to wszystko. Oni byli zaskoczeni i nie wiedzieli, co myśleć. I zastanawiali się, czy mówili jeden do drugiego, co to może znaczyć. Jakie jest znaczenie tego wszystkiego, co tu się dzieje. Wyobraź sobie taką sytuację, że wchodzisz do domu i widzisz tłum ludzi w twoim domu. I jest zgiełk. Co się dzieje? Tak, o co chodzi? Chciałbyś wiedzieć na pewno, co tu się dzieje. Więc ci Żydzi są w takiej samej sytuacji, chcą się dowiedzieć, o co chodzi. Są zaskoczeni, nie wiedzą, co myśleć. Wiedzą, że dzieje się coś ważnego, ponieważ słyszeli ogromny szum z nieba i słyszą uczniów, jak w ich i ojczystych językach ogłaszają wielkie dzieła Boga. Ale dopóki ktoś im tego nie wyjaśni, to nie wiedzą, o co chodzi. Więc zatem jakie jest wyjaśnienie tego wszystkiego? Piotr wstaje. Apostoł Piotr wstaje razem z 11 i wyjaśnia ludziom, co się dzieje. Piotr mówi, że to, co ma miejsce, że to, co się dzieje, to jest wypełnienie proroctwa, które zostało dane przez Boga Joelowi. Jest to proroctwo ze Starego Testamentu. Bóg zapowiedział przez Joela powszechne wylanie Ducha Świętego na ludzi, na Boży lud. To na nich wszystkich ma być ten duch wylany, a potwierdzeniem tego ma być innymi, ma być między innymi prorokowanie. Kiedy w Starym Testamencie mówiłem o tych 70, na tych starszych, Duch Święty został wylany tylko na nich. Reszta ludu nie miała tego doświadczenia. I Mojżesz powiedział, jakże ja bym chciał, żeby wszyscy ludzie prorokowali, żeby wszyscy ludzie zostali napełnieni Duchem Świętym, żeby wszyscy ludzie otrzymali Ducha Świętego. W Starym Testamencie było to niemożliwe. To doświadczenie ducha było zarezerwowane tylko dla niewielu, dla proroków, dla starszych, dla kapłanów, czy też dla króla Izraela. Natomiast zwykli ludzie nie mogli mieć tego doświadczenia. Natomiast Joel zapowiada, że to doświadczenie, że ten Duch Święty zostanie wylany na wszelkie ciało, na wszystkich wierzących, bez różnicy. Ale w tym proroctwie jest jeszcze jedna bardzo ważna informacja. To wylanie ducha ma związek ze zbawieniem dla każdego, kto wzywa imienia Pana. Otrzymanie Ducha Świętego oraz zbawienie są ze sobą ściśle powiązane. To wydarzenie, to wszystko, co się dzieje, ten szum, mówienie językami, ogłaszanie wielkich Bożych dzieł, czyli to wylanie Ducha Świętego jest bardzo ważnym wydarzeniem, ponieważ bezpośrednio wskazuje na coś ważniejszego, na coś większego, potężniejszego. Na Boże, wskazuje na Boże dzieło odkupienia, na zbawienie człowieka. I na tym aspekcie skupia się Piotr w swoim kazaniu. Piotr mówi słuchaczom o czym? My byśmy dzisiaj od razu skupili się na Duchu Świętym, na co mamy. A Piotr mówi, słuchajcie, mówi im o Jezusie. O Jezusie Chrystusie. I mówi im o Jego ukrzyżowaniu i śmierci oraz o tym, że Bóg wzbudził Go z martwych. Pokazuje też na podstawie pism, że tak właśnie miało się stać. Bóg wzbudził Jezusa z martwych, ale też wywyższył Go swoją prawicą. Jezus zasiadł po prawicy Bożej na tronie. On jest teraz królem. On też otrzymał obietnicę Ducha Świętego. Więc to wylanie ducha, to spełnienie tej obietnicy danej Joelowi, czy przez Joela, ma miejsce za sprawą Jezusa Chrystusa. To Jezus wylał Ducha Świętego. I Piotr przedstawia swój końcowy wniosek, który jest w tym wszystkim najistotniejszy. Ponieważ Duch Święty przychodzi za sprawą Jezusa, czy od Jezusa. Niechże wtedy wie z pewnością cały dom Izraela, że i Panem, i Chrystusem uczynił Go Bóg, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. Jednym słowem, Piotr mówi, że Jezus jest Panem, że Jezus jest Bogiem. I wylanie Ducha Świętego to potwierdza. Po co Piotr to mówi? Żeby pokazać, że tego dnia Pięćdziesiątnicy, prawie 2000 lat temu, obietnica złożona przez Boga ustami Joela 2600 prawie 600 mniej więcej lat wcześniej, licząc od dnia dzisiejszego, została wypełniona. Duch Święty został wylany na wszelkie ciało. W związku z tym nastąpił czas zbawienia dla każdego, kto wzywa imienia Pana. A skoro Jezus jest Panem, to znaczy, że żeby doświadczyć zbawienia, trzeba wezwać Jego imienia. Zbawienie jest w Jezusie, ponieważ On jest Panem i Chrystusem. A jeżeli wezwiemy Jego imienia, to zostaniemy zbawieni i w konsekwencji otrzymamy Ducha Świętego jako rękojmie naszego zbawienia, jako gwarancję naszego zbawienia, zadatek naszego zbawienia. Zatem to wylanie ducha na wszelkie ciało, te różne nadnaturalne czy ponadnaturalne manifestacje, jak szum, jakby wiejącego wiatru, języki ognia, czy mówienie innymi językami, wskazuje na Jezusa Chrystusa, na Jego zbawcze działanie poprzez śmierć i zmartwychwstanie. Piotr mówi, że proroctwo Joela odnośnie zbawienia oraz Ducha Świętego znajduje swoje wypełnienie w Jezusie Chrystusie i przez Niego. Ale jakie to ma zastosowanie praktyczne dla nas? Tak? Jakie to ma praktyczne zastosowanie dla nas? To wylanie Ducha Świętego mówi nam, że człowiek może doświadczyć zbawienia już teraz, jeśli tylko wezwie imienia Pańskiego. Nie jest to jakieś przyszłe doświadczenie, pośmiertne doświadczenie. Jest to doświadczenie, którego można, to jest to coś, czego można doświadczyć już dziś, już teraz. Jeśli tylko wezwie się imienia Pana. Apostoł Paweł mówi nam, że teraz jest czas łaski i dzisiaj jest dzień zbawienia. Więc nie jest to kwestia po śmierci. Dzisiaj, teraz. I kluczowym elementem tego zbawienia jest otrzymanie Ducha Świętego. Jeżeli wezwiesz imienia Pana, to będziesz zbawiony, ponieważ tak mówi Bóg w swoim proroctwie, które wypowiedział przez Joela. Będziesz zbawiony i otrzymasz Ducha Świętego jako potwierdzenie tego doświadczenia. Pan Jezus wylał go. Ducha Świętego posłał go, więc można go otrzymać już teraz. Piotr mówi nam, że jest to obietnica, która odnosi się do słuchaczy, do ich dzieci oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. Więc to, czego doświadczyli uczniowie w Dniu Pięćdziesiątnicy w Jerozolimie prawie 2000 lat temu, każdy, kto wezwie imienia Pańskiego, może doświadczyć tego samego. Ta obietnica dotyczy wszystkich, którzy uwierzą i wezwą imienia Pana. Więc jeśli chcemy otrzymać Ducha, czyli mieć udział w zbawieniu, to najpierw musimy zwrócić się do Pana Jezusa Chrystusa. Musimy wezwać Jego imienia, ponieważ Duch Święty przychodzi od Niego. Ponieważ On daje Ducha Świętego. Ale pytanie, co to znaczy wezwać imienia Jezusa? Co to znaczy wezwać imienia Pana? I w Psalmie 116, w wersetach 3 i 4 jest napisane. Psalm 116, wersety 3 i 4. I psalmista napisał tak. Spętały mnie więzy śmierci i opadły mnie trwogi otchłani. Ucisk i zmartwienie przyszły na mnie. Wtedy wezwałem imienia Pana. Ach, Panie, ratuj duszę moją. Jonasz w 2 rozdziale, w wersetach 2-3 jest napisane. I modlił się Jonasz do Pana swojego Boga z wnętrzności ryby, mówiąc: wzywałem Pana w mojej niedoli i odpowiedział mi. Z głębi krainy umarłych wołałem o pomoc i wysłuchał mojego głosu. Zatem wezwanie imienia Pana to zwrócenie się o pomoc do Najwyższego, do Boga. Jest to zdanie się na Niego, jako na nasz jedyny ratunek. W obu przypadkach kontekst wskazuje na jakieś problemy. Zagrożenie życia, trudności, z jakimi boryka się ten wołający do Pana o pomoc. Kiedy wzywasz imienia Pana, to przestajesz polegać na sobie samym, na swoich rozwiązaniach, ale zaczynasz polegać na tym, kim jest Bóg. Polegasz na Jego wielkości i mocy. Ufasz Jemu całym swoim sercem. I tak należało to rozumieć, kiedy powszechnie rozumiano, że Bóg Izraela, że Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba jest tym Panem. Natomiast w momencie, kiedy to Jezus jest Panem, to wezwanie imienia Pańskiego nabiera trochę innego charakteru, ma trochę inną formę. Oczywiście dalej jest to wezwanie pomocy, tyle że to jest to wezwanie pomocy Jezusa Chrystusa. Dalej jest to zdanie się na Niego, na Jezusa Chrystusa, ale są tutaj też dodatkowe elementy. Pan Jezus chodził po ziemi i wzywał ludzi do opamiętania, do odwrócenia się od grzechu i uwierzenia Ewangelii, czyli wzywał ludzi, żeby zwrócili się do Niego, żeby uwierzyli w Niego, żeby poddali się Jemu jako Panu i Zbawicielowi. To była oferta skierowana do ludzi, która pokazywała im drogę zbawienia. Uwierzcie, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Jezus do tego wzywał, ponieważ w tym jest zbawienie. Więc jeśli chcemy być uratowani, jeśli chcemy doświadczyć zbawienia, to musimy zastosować się do tego wezwania. Dlatego Piotr na pytanie Żydów, co mają czynić, odpowiada: opamiętajcie się i niechaj każdy z was da ochrzcić się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Jeśli człowiek to zrobi, jeśli człowiek opamięta się, jeśli człowiek odwróci się od grzechu, a zwróci się ku Bogu poprzez Jezusa Chrystusa, zwróci się do Jezusa w wierze, zda się na Niego, na Jego doskonałą ofiarę, to Jezus mówi, czyż Piotr mówi, że taki człowiek otrzyma Ducha Świętego, otrzyma zbawienie i w konsekwencji Ducha Świętego. Więc kluczowe pytanie, jakie należy sobie zadać, to czy mam ducha, czy nie mam. Nie od tego powinniśmy zaczynać. Oczywiście pewnie ktoś może zadawać to pytanie, czy ja mam Ducha Świętego, czy Duch Święty, czy otrzymałem Ducha Świętego, czy Duch Święty został wylany na mnie. To nie jest właściwe pytanie, to nie jest, gdzie powinniśmy zacząć. Powinniśmy raczej zadać sobie pytanie, jaka jest moja odpowiedź na wezwanie Jezusa? Czy upamiętałem się? Czy odrzuciłem grzech? Czy poszedłem za Jezusem Chrystusem jako moim Panem, jako moim nauczycielem, jako moim Zbawcą? Czy uwierzyłem w Niego? Czy zastosowałem się do Jego wezwania? Czy wezwałem Jego imienia? Jeżeli tego nigdy nie zrobiłeś, to możesz być pewny, że Ducha Świętego nie masz, że nie doświadczyłeś zbawienia. Dalej jesteś w swoich grzechach, a Boży gniew ciąży na tobie. Ducha Świętego można otrzymać tylko i wyłącznie od Pana Jezusa Chrystusa. A obietnica Ducha tyczy się tych wszystkich, którzy opamiętają się i uwierzą w Pana Jezusa Chrystusa. Więc zbawienie oraz dar Ducha Świętego otrzymujemy wyłącznie przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Więc jeżeli nigdy nie odpowiedziałeś odwróceniem się od grzechu oraz zawierzeniem Chrystusowi, to nigdy też nie otrzymałeś w konsekwencji Ducha Świętego. Nie jesteś zbawiony. Więc nie musisz się dłużej zastanawiać, czy masz Ducha Świętego, czy nie. Jeżeli nie spełniłeś warunków obietnicy ze swojej strony, tego, co Bóg wymaga od ciebie, co Jezus wymaga od ciebie, to nie możesz oczekiwać, że On spełni swoją część. Spełni najpierw warunki, które On tobie daje. Wezwij Jego imienia, upamiętaj się i uwierz w Jezusa Chrystusa, a On zrobi to, co On obiecał. On da Ducha Świętego tym, którzy wezwą Jego imienia. Więc wypełnij to, co do ciebie należy. Upamiętaj się i uwierz w Jezusa, a On wypełni swoje zobowiązanie i zbawi cię oraz da swojego ducha do twojego serca jako potwierdzenie otrzymania zbawienia. Ale jeżeli odwróciłeś się od grzechu i dałeś się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów jako wyraz twojej osobistej i żywej wiary w Pana Jezusa Chrystusa, to możesz być pewny, że zostałeś zbawiony oraz otrzymałeś Ducha Świętego. Możesz być wierny, możesz być pewny, ponieważ Jezus spełnia swoje słowo. Jezus dochowuje swoich obietnic. Każda Jego obietnica jest tak, jest potwierdzona. Więc jeśli to zrobiłeś, to co nakazał Jezus, jeżeli wykonałeś swoją część, to możesz być pewny, że On wykona swoją, ponieważ Jezus nie kłamie, ponieważ Jezus jest wierny. A jeżeli Duch Święty zamieszkał w tobie, to należysz do Chrystusa. Jesteś Jego własnością i niebo jest twoim przeznaczeniem, twoim domem. Ten Duch Święty sprawia też, że Bóg nie jest kimś odległym, nie jest kimś dalekim, ale jest twoim niebiańskim Ojcem, do którego możesz wołać Abba, Ojcze. Ten Duch potwierdza twoje usynowienie, to, że jesteś Bożym dzieckiem. Są jeszcze inne korzyści płynące z faktu, że Duch Święty zamieszkuje wierzących, ale jest jedna bardzo ważna rzecz, o której nigdy nie powinniśmy zapomnieć. Pięćdziesiątnica wskazuje na Pana Jezusa Chrystusa. Wylanie Ducha Świętego wskazuje na Pana Jezusa Chrystusa, Sam Duch Święty przyszedł po to, żeby wskazywać na Pana Jezusa Chrystusa, przyszedł po to, żeby Go uwielbić. I to powinien być zawsze punkt wyjścia do mówienia o Duchu Świętym. Nie dary, nie uświęcenie, nie moc, ale uwielbienie Jezusa Chrystusa. Jezus powiedział, On z mego weźmie i mnie uwielbi. Więc Duch Święty przychodzi po to, żeby uwielbić Jezusa, po to, żeby uwielbić Go w nas. Przychodzi po to, żeby Jezus Chrystus mógł być w nas. Amen.